Wielce Szanowni Państwo, Panie i Panowie, Panie Ektorze, Panie Ministrze, to dla mnie wielki zaszczyt, iż Pan Ektor zechciał powierzyć mi dziś zadanie przedstawienia Państwu polskiej drogi do NATO z perspektywy funkcji, jaką przez 6 lat pełniłem w Waszyngtonie, a wcześniej przez blisko rok w Warszawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Poprzednim razem z tego miejsca w Auli Głównej występowałem w drugiej połowie lat 70. minionego stulecia, a było to podczas Międzynarodowego Seminarium Studenckiego Wschód-Zachód. I wówczas przez myśl by mi nie przeszło, że kilkanaście lat później Polska stanie się częścią Zachodu i co więcej, że odegra kluczową rolę w przemianach ustrojowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, przyczyniając się walnie do obalenia jałtańskiego porządku. Wydarzenia polskiego przełomu, który wyzwolił falę wolności w naszej części kontynentu, miały miejsce równe 30 lat temu. To okrągły stół, wybory 4 czerwca, utworzenie rządu Tadeusza Mazowieckiego oraz uchwalenie planu Balcerowicza. Bez tych wydarzeń, u których źródeł był wielki ruch Solidarności, nie moglibyśmy obchodzić w tym roku 20-lecia przystąpienia Polski do NATO, ani też 15-lecia naszej obecności w Unii Europejskiej. I właśnie te dwie dekady polskiego członkostwa w NATO skłoniły pana rektora, aby dzisiejszy wykład był poświęcony drodze, jaką w latach 90. przebył nasz kraj, by zakotwiczyć w Sojuszu Atlantyckim. Sądzę, że poza wymiarem rocznicowym takiej prezentacji może być ona także pomocna w pełniejszym oświetleniu obecnego etapu relacji Polska-NATO oraz Polska-USA. Relacji, które w ostatnich latach po aneksji Krymu przez Rosję stały się bardzo intensywne, czego kolejnym i szczególnym wyrazem są niedawne decyzje o wzmocnieniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Zabiegi o członkostwo w Sojuszu Atlantyckim Polska oficjalnie rozpoczęła na początku 1992 roku, kiedy to w rządowych dokumentach członkostwo w NATO zostało uznane za cel strategiczny. Natomiast prawdziwie kampanijnego charakteru zabiegi te nabrały jesienią następnego roku i trwały jeszcze 6 lat do marca roku 1999. W ten swoisty maraton zaangażowane były wszystkie kolejne polskie rządy, współpracując konstruktywnie z opozycją, prowadząc politykę zagraniczną w sposób pewny i profesjonalny. Było to istotne, zważywszy na częste wówczas zmiany na stanowiskach kierowniczych w państwie. Dość powiedzieć, że podczas mego 6-letniego pobytu w Waszyngtonie miałem 5 ministrów obrony narodowej, 4 ministrów spraw zagranicznych, 4 premierów i 2 prezydentów. Z jednej strony mogło to świadczyć o braku stabilności politycznej w Polsce, z drugiej zaś staraliśmy się przekuwać słabość w siłę, wykazując, że mimo tych częstych zmian polska polityka jest niezmienna i aktywna, nasza gospodarka świetnie się rozwija, bo się rozwijała, a polskie społeczeństwo silnie wspiera dążenia swoich władz w sprawach narodowego bezpieczeństwa. Od początku byliśmy świadomi, że uczestniczymy w procesie wyjątkowej wagi, że wejście Polski do NATO będzie wydarzeniem o historycznym znaczeniu. Polska po raz pierwszy od wieków miała zyskać tak silne gwarancje bezpieczeństwa, a zarazem instytucjonalnie stać się częścią euroatlantyckiej wspólnoty narodów wolnych i demokratycznych, wyznających te same wartości. Międzynarodowy proces wiodący ku większemu NATO można było sobie wówczas przedstawić jako funkcję 5 zmiennych i to zmiennych wzajemnie na siebie oddziałujących. Pierwsza to zaangażowanie USA w sprawę poszerzania sojuszu, absolutnie kluczowe ze względu na przywódczą rolę Waszyngtonu w NATO. Druga to stosunek innych członków NATO do sprawy poszerzenia, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, który ulegał w ciągu kilku lat daleko idącej ewolucji, od postawy niechęci czy rezerwy po ratyfikowanie przez parlamenty tych krajów decyzji o powiększeniu sojuszu. Trzecia to czynnik rosyjski, rozumiany dwojako. Stosunek Moskwy do poszerzenia NATO przez cały czas negatywny oraz wewnętrzna sytuacja w Rosji, którą Stany Zjednoczone oraz inni sojusznicy brali pod uwagę, rozważając za i przeciw w sprawie rozszerzenia. Czwarta to stanowisko tych krajów naszego regionu, które wówczas nie były postrzegane jako realni kandydaci do członkostwa w NATO. Idzie tu głównie o Ukrainę, której hipotetycznie negatywny stosunek do rozszerzenia sojuszu mógł znacznie skomplikować ten proces. I wreszcie piąta zmienna to postawa krajów zabiegających o członkostwo w sojuszu i mających na to szansę, a więc Polski, Czech i Węgier, a jeszcze wcześniej Słowacji, zanim polityka wewnętrzna nie wyeliminowała jej z listy poważnych kandydatów. W przypadku tej grupy krajów liczyły się następujące czynniki. Po pierwsze, ich sytuacja wewnętrzna, dojrzałość demokracji w warunkach państwa prawa, zaawansowanie reform gospodarczych, przestrzeganie praw człowieka, kontrola cywilna nad siłami zbrojnymi. Po drugie, stosunki z sąsiadami. I po trzecie, aktywność w zabieganiu o członkostwo w NATO, zwłaszcza w relacjach z USA. Powtórzmy, iż absolutnie decydującą rolę odegrała pierwsza zmienna. Bez silnego przywództwa USA, bez ewolucji ich stanowiska w kierunku głębokiego zaangażowania, poszerzenie NATO byłoby nie do pomyślenia. Przyjrzyjmy się zatem tej ewolucji, pamiętając, że Stany Zjednoczone to zarówno instytucje władzy wykonawczej, Biały Dom, Departament Stanu, Pentagon, CIA, jak i potężny kongres, w którym ostatecznie chodziło o to, aby zdobyć głosy na tak co najmniej 67 senatorów spośród 100-osobowego senatu. Stany Zjednoczone były więc nie tylko szczególnym aktorem ze względu na swą przywódczą rolę w NATO, ale i także z uwagi na siłę i specyfikę Senatu, w którym poprzeczka ratyfikacyjna była ustawiona najwyżej pośród wszystkich parlamentów krajów członkowskich sojuszu. Z perspektywy Polski można było wyróżnić 7 etapów ewolucji amerykańskiego zaangażowania w sprawę poszerzenia NATO, które jednocześnie wyznaczały kolejne etapy międzynarodowego procesu rozszerzania sojuszu. Chciałbym się teraz skupić na kilku pierwszych fazach, a pozostałe tylko zasygnalizować. Na początku roku 1993 trzech analityków The Rand Corporation po raz pierwszy w USA wysunęło radykalną wówczas ideę rozszerzenia NATO na wschód. Ten pomysł zrodził dyskusję w kręgach amerykańskich ekspertów, ale przez większość został uznany za nierealną hipotezę. Kilka miesięcy później, podczas uroczystości otwarcia Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, doszło do spotkania nowego prezydenta USA, Billa Clintona, z liderami Polski, Czech i Węgier. Wszyscy trzej, wśród nich Lech Wałęsa i Władysław Havel, wezwali amerykańskiego przywódcę do włączenia odrodzonych demokracji do Sojuszu Atlantyckiego. Wydarzenia te otwierają pierwszy etap procesu rozszerzania NATO, a zarazem kształtowania stanowiska USA w tej kwestii. Etap ten trwa do stycznia roku 1994, kiedy to w Brukseli zbiera się szczyt sojuszu. W okresie tym na uwagę zasługują następujące wydarzenia. Latem 1993 roku w Warszawie senator Richard Lugar, jako pierwszy amerykański polityk w Polsce, publicznie deklaruje swe poparcie dla naszego członkostwa w NATO. Kwestia ta silnie wypływa kilka tygodni później, podczas wizyty prezydenta Borysa Jelcyna w Warszawie. We wspólnym polsko-rosyjskim komunikacie zostaje zawarte stwierdzenie oznaczające brak sprzeciwu Rosji wobec polskich zamiarów przystąpienia do NATO. Komunikat budzi poruszenie wśród polityków na Zachodzie, którzy są nieprzygotowani na taki rozwój sytuacji. Po powrocie do Moskwy prezydent Jelcyn pod naciskiem politycznego otoczenia oraz kół wojskowych wycofuje się ze swego stanowiska, co wyraża w liście do prezydenta Clintona, przeciwstawia się poszerzeniu sojuszu i proponuje objęcie państw Europy Środkowej wspólnymi gwarancjami bezpieczeństwa Rosji i Zachodu. Rosyjski sprzeciw wywołuje polską reakcję. Wzmożenie zabiegów o członkostwo, w które energicznie angażuje się nowy minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski. W efekcie na kierownictwo USA i NATO wywierana jest presja przez dwie przeciwstawne strony. Rosję oraz Polskę, którą wspierają Czechy i Węgry. Wówczas w Waszyngtonie dojrzewa koncepcja partnerstwa dla pokoju, zakładająca rozwój współpracy wojskowej krajów postkomunistycznych z NATO. Koncepcja zostaje potraktowana w Warszawie jako substytut członkostwa, a nie jako droga wiodąca do sojuszu. W związku z tym na przełomie lat 1993-1994 Polska nasila kampanię mającą skłonić władze USA do jednoznacznej deklaracji w sprawie otwarcia NATO na wschód. Równolegle amerykańska Polonia prowadzi szeroką akcję nacisku, spotyka się z przedstawicielami administracji, kieruje tysiące listów do Białego Domu.